To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Koronawirus nie odpuszcza, przed nami kolejna zapowiadana fala COVID-19. Jak się uchronić, co robić, żeby nie trafić do szpitala? Będziemy rozmawiać o tym z ekspertem.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, witam Państwa w podcaście 8.10. Ja nazywam się Dorota Roman. Będę dzisiaj rozmawiała z doktorem Bartoszem Fiołkiem, lekarzem specjalistą w dziedzinie reumatologii. Panie doktorze, przed nami szczyt zachorowań na COVID-19. Mówi się o końcu wakacji albo o sierpniu i kolejna fala koronawirusa. Czy pandemia czegoś nas nauczyła? Czy wyciągnęliśmy wnioski? I czy przed szpitalami znowu jesienią pojawią się kolejki karetek z chorymi?
Czy się nauczyliśmy? To jest doskonałe pytanie, bo wydaje się, że część świata, mówię o tej części, która jest wierna nauce, wiele się nauczyła. To znaczy wiedzą, jak stosować się do tych dwóch dróg, dwóch grup narzędzi, które pozwalają nam na kontrolowanie pandemii COVID-19 właśnie w sytuacji, w której na danym terenie, na terenie danego kraju dochodzi do zwiększenia liczby zakażeń SARS-CoV-2. A mianowicie z jednej strony szybkie propagowanie szczepień ochronnych przeciw COVID-19, a z drugiej strony bardzo szybki powrót do respektowania zasad sanitarno-epidemiologicznych, również w tym właśnie zwiększenia liczby testowania, kwarantanny osób, które są z bliskiego kontaktu, izolacji osób chorych. I teraz przechodzimy do Polski, bo to bardziej nas interesuje i czy my właśnie w kontekście umiejętności dopasowania się do tych nowych warunków, do tego, tak jak pani redaktor wspomniała, że coraz więcej osób choruje, że istnieje duże zagrożenie, że właśnie będziemy mieli bardzo dużą liczbę przypadków COVID-19. Czy my jesteśmy w stanie jako Polska się tutaj jednoznacznie bardzo szybko dostosować do nowych warunków? No i wydaje mi się, że niestety nie. To znaczy ja nie widzę, ażeby Ministerstwo Zdrowia doprowadziło do sytuacji, w której mamy wzmożone propagowanie szczepień ochronnych. Oczywiście mamy tutaj informacje o tym, że od 60 roku życia już można i należy przyjąć tak zwaną drugą dawkę przypominającą, czyli drugiego boostera, ale no nie mamy sytuacji, w której doszłoby do takiego wzmożonego propagowania wiedzy medycznej. To jest jedna sprawa i jeżeli chodzi o wiedzę medyczną w kontekście właśnie szczepień ochronnych. Druga sprawa, nikt jeszcze do dzisiaj nie powiedział, ażeby jakkolwiek można było i należałoby stosować się bardziej praktycznie do zasad sanitarno-epidemiologicznych. Czyli znowu, żeby te maseczki rozciągnąć nie tylko na placówki ochrony zdrowia, ale również inne miejsca newralgiczne, tak jak sklepy, teatry, galerie, czyli tam, gdzie ludzie kontaktują się z innymi ludźmi. Żeby wrócić do dezynfekcji rąk, żeby unikać skupisk ludzkich, wietrzyć pomieszczenia, właśnie żeby zwiększyć testowanie, jeżeli chodzi o liczby wykonywanych testów, żeby izolować tych chorych. No nie ma takiej informacji. Czyli jeżeli chodzi o część świata, tak, zgadzam się, część świata nauczyła się dużo i potrafi szybko reagować na zmieniające się dynamicznie zjawiska związane z pandemią COVID-19. W Polsce niestety nie jesteśmy na tym etapie i wydaje się, że jeszcze trochę czasu potrzebujemy, żeby odpowiednio zareagować. A to niestety będzie się również związać jednak z tym, że będziemy mieli dużą liczbę przypadków, jeżeli chodzi o COVID-19 i przez to również większą liczbę hospitalizacji, ciężkich przypadków i niestety również zgonów. Więc odpowiadając na drugą część pytania, czy czeka nas za miesiąc, dwa miesiące jesienią fala COVID-19, która sprawi, że będziemy mieli wiele karetek pod szpitalnymi oddziałami ratunkowymi? Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek mam nadzieję i jednak to mnie akurat nauczyła pandemia COVID-19, że te subwarianty, które obecnie krążą, czyli nazwijmy to szeroko rodzina Omikron SARS-CoV-2, one jednak wywołują w ujęciu takim globalnym łagodniejszy przebieg choroby. Czyli pomimo dużej liczby zakażeń, ja mam nadzieję i wszystko na to wskazuje, że nie będziemy obserwować aż tylu karetek, które obserwowaliśmy chociażby podczas ubiegłorocznej fali jesiennej, która była wywołana dotychczas najbardziej zjadliwym, czyli takim zdolnym do wygenerowania bardzo ciężkiej choroby wariantem Delta SARS-CoV-2.
Ale czy według pana jesienią większość z nas zachoruje na COVID?
To jest trudne pytanie, bo jednak nikt tego nie wie. Natomiast patrząc na to z punktu widzenia czysto immunologicznego, to Polska, jeżeli chodzi o ten, jak ja to nazywam, społeczny mur odpornościowy, czyli to, co wybudowaliśmy właśnie uzyskując odporność w sposób kiedyś nazywany naturalnym, a obecnie poinfekcyjnym, czyli krótko mówiąc, przechorowaliśmy, a z drugiej strony jest no, lepszy sposób, znacznie bardziej bezpieczny, czyli sposób kiedyś nazywany sztucznym, a teraz poszczepiennym w wyniku szczepienia się przeciw COVID-19, nie jest wysoki, mówię o tym murze. Jeżeli nie jest wysoki, to ryzyko tego, że będzie krążyć dużo tego wirusa, już teraz wiemy, to ta nazwa bardzo ładna, taka ładunek wirusa, będzie wysoki w środowisku, co znaczy, że ryzyko zakażenia będzie wysokie również. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli chodzi o chociażby osoby, które przyjmą 4 dawki szczepionki przeciw COVID-19, czyli te, które już teraz są uprawnione do przyjęcia drugiego boostera, drugiej dawki przypominającej, to jednak osoby istotnie zmniejszą ryzyko zachorowania. Jeżeli chodzi o osoby, które mają tak zwaną odporność mieszaną, hybrydową, czyli tak jak chociażby ja, przechorowałem i jestem w pełni zaszczepiony, to też mam mniejsze ryzyko zachorowania na COVID-19. Więc nie sądzę, odpowiadając tu jednoznacznie, że wszyscy zachorujemy, ale patrząc na zdolność subwariantu BA.5, bo o nim mówimy jako z jednej strony najbardziej infekcyjnym, czyli zakaźnym, czyli takim, który jest w stanie zakazić bardzo dużą liczbę osób ze środowiska, a z drugiej strony jako wariantem, który najlepiej omija naszą odpowiedź odpornościową, czyli po prostu pomimo tego, że przechorowaliśmy czy się zaszczepiliśmy, on i tak potrafi te nasze mechanizmy obronne ominąć i wywołać zakażenie, to faktycznie uważam, że będzie bardzo dużo infekcji. Mam nadzieję, że te infekcje, tak jak już wcześniej powiedziałem, będą łagodne, nie skończą się w szpitalu, nie skończą się w oddziałach intensywnej terapii, przede wszystkim nie skończą się dużą liczbą zgonów, tak jak chociażby, i to było bardzo przykre i bardzo tragiczne, mieliśmy do czynienia właśnie podczas fali jesiennej, ubiegłorocznej, wywołanej wariantem Delta SARS-CoV-2.
Po 10 dniach od tej europejskiej akceptacji i rekomendacji szczepień dla osób w wieku 60-79 lat, no i oczywiście tych osób z grupy ryzyka od 12 roku życia, w Polsce również jest ta rekomendacja. Kto powinien bezwzględnie już teraz się zaszczepić, nie czekając na tą szczepionkę dedykowaną konkretnemu wariantowi, która jest spodziewana jesienią? Czyli teraz bezwzględnie kto?
Wyodrębniłem takie 4 grupy. Już też o tym u siebie pisałem na podstawie tych wszystkich publikacji naukowych, ale również własnego doświadczenia i tego, że przez ponad 2 lata na bieżąco, codziennie śledzę doniesienia naukowe dotyczące pandemii COVID-19, w tym szczepień przeciw COVID-19. Wyodrębniłem tak dla ułatwienia dla wszystkich właśnie 4 grupy osób, które już dziś powinny się zaszczepić. Pierwsza grupa to niestety trochę niezgodna z rekomendacją, znaczy trochę niżej te rekomendacje powinny iść, bo to osoby, które ukończyły 50, a nie tak jak jest obecnie zalecane 60 rok życia. Dlaczego? Dlatego, że chociażby analizy Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób amerykańskie CDC jednoznacznie wskazują, że to właśnie osoby, które ukończyły 50 rok życia i przyjęły drugiego boostera, minimum 2 boostery, czyli minimum 2 dawki przypominające, notują aż o 99% niższe ryzyko zgonu z powodu COVID wywołanego właśnie subwariantami rodziny Omikron SARS-CoV-2 od osób niezaszczepionych. Dlatego uważam, że nie od 60, a od 50 roku życia. To jest pierwsza grupa osób. Druga grupa osób to osoby, które mają choroby towarzyszące, które istotnie zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, czyli na przykład nadciśnienie tętnicze, choroby serca, cukrzyca, otyłość czy choroby płuc. To są choroby, które już na starcie sprawiają, że mamy wyższe ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, więc żeby je zmniejszyć, powinniśmy już teraz przyjąć kolejną dawkę szczepienia przeciw COVID-19. Trzecia grupa to osoby immunoniekompetentne, czyli takie, których układ odpornościowy nie pracuje prawidłowo z powodu tego, że na przykład mamy określone choroby autoimmunologiczne, czy genetyczne, czy nowotworowe, czy na przykład przyjmujemy leki immunosupresyjne. Wówczas to ryzyko jest bardzo wysokie już na samym początku i te osoby immunoniekompetentne powinny przyjąć 4, a nawet jak się wielokrotnie mówi piątą dawkę, bo u nich ten cykl jest trochę inny. Dwie dawki podstawowe, później dawka dodatkowa, czwartą dawką jest pierwsza dawka przypominająca, a dopiero piątą dawką druga dawka przypominająca, czyli drugi booster, więc tu jak najbardziej też są osoby, które powinny przyjąć drugiego boostera, ale dla nich to jest dawka numer 5, a nie numer 4, tak jak dla osób immunokompetentnych. I w końcu czwarta grupa to osoby, które na co dzień pracują z dużą liczbą osób, przez co narażone są na wysoki ładunek wirusa, tak zwaną wysoką dawkę ekspozycyjną, co również zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, czyli chociażby i przede wszystkim pracownicy ochrony zdrowia, ale również inni pracownicy, którzy mają kontakt z ludźmi, czyli handel, czyli urzędnicy, czyli sprzedawcy, którzy faktycznie na co dzień mają duży kontakt z wieloma osobami i przez to mogą faktycznie mieć dużą dawkę ekspozycyjną i ciężki przebieg. I to są te cztery grupy, które wyodrębniłem właśnie na podstawie tych doniesień naukowych, które już teraz powinny przyjąć szczepionkę przeciw COVID-19 jako drugiego boostera. Wszystkie inne osoby mogą, ale nie muszą się spieszyć. To znaczy, jeżeli ktoś jest chętny, jest dorosły, ja uważam, że taką możliwość powinien mieć, żeby przyjąć już teraz. Jeżeli nie, to faktycznie może poczekać na tę specyficzną wobec akurat w tym wypadku subwariantu BA.1, choć już na tapecie mamy szczepionki specyficzne wobec wariantów BA.4 i BA.5. Mówię tutaj o szczepionkach mRNA, Moderna i Pfizer-BioNTech. Te trzy koncerny są przygotowane, żeby właśnie pod koniec roku wprowadzić te specyficzne szczepionki i osoby z tych grup, których nie wymieniłem, jak najbardziej mogą na taką specyficzną szczepionkę poczekać.
To zapytam jeszcze, żeby uszczegółowić. Czyli osoby w tym przedziale wieku, czyli 60-79 lat albo od 12, jeżeli są w grupie ryzyka i mają na przykład otyłość, cukrzycę, Hashimoto, toczeń, tego typu schorzenia, miażdżycę, powinny bezwzględnie się zaszczepić, tak?
Jak najbardziej tak, ale tutaj jeszcze bym powiedział, bo jeżeli chodzi o toczeń, to akurat moja choroba, bo jestem reumatologiem i toczeń rumieniowato-układowy i przede wszystkim leczenie tej choroby, to podpada już pod właśnie osoby immunoniekompetentne, czyli te osoby w ogóle powinny przyjąć tę dawkę, ale nie jako czwartą, tylko jako piątą, bo to są osoby immunoniekompetentne, czyli jak tutaj ministerstwo to nazywa, osoby z zaburzoną odpornością, a one, tak jak mówię, miały trochę inny cykl szczepień. My jako osoby bez zaburzonej odporności mieliśmy dwie dawki podstawowego cyklu, a oni trzy, ponieważ mieli pierwszą dawkę, drugą dawkę i ta trzecia dawka to była tak zwana dawka dodatkowa. I ich trzy dawki równają się nasze dwie dawki, a później standardowo idziemy tymi boosterami, czyli dawkami przypominającymi. Ale jak najbardziej tutaj zgadzam się, że powinny takie osoby, niezależnie czy to jest czwarta, czy to jest piąta dawka, jeżeli spełniają właśnie te kryteria tych chorób, o których powiedziałem, warto by było, żeby się zaszczepiły, bo one istotnie będą wówczas redukować ryzyko przede wszystkim tych najgorszych zjawisk, bo pamiętajmy, że szczepionki, które obecnie są na rynku, one nie są już tak skuteczne jak chociażby na początku wobec tych łagodnych zjawisk związanych z chorobą, czyli wobec w ogóle infekcji, wobec transmisji nowego koronawirusa, czy wobec łagodnych przebiegów COVID-19. Natomiast w dalszym ciągu pozostają bardzo skuteczne, jeżeli mówimy o ciężkich zjawiskach związanych z chorobą, a tego przede wszystkim chcemy uniknąć. Chcemy uniknąć hospitalizacji, chcemy uniknąć respiratoroterapii i pobytu w oddziale intensywnej terapii, no i chcemy uniknąć zgonu. I właśnie szczepionki, pomimo tego, że jeszcze nie zaktualizowane, one, jeżeli przyjmiemy drugiego boostera, czyli czwartą dawkę i jesteśmy immunokompetentni, bądź piątą, jak jesteśmy immunoniekompetentni, faktycznie o 99%, jeżeli jesteśmy w wieku od 50 roku życia wzwyż, redukują nam ryzyko zgonu. No takiej interwencji medycznej to ja nie ukrywam, że nie znam. To znaczy, żeby jakakolwiek interwencja medyczna doprowadzała do sytuacji, w której redukujemy ten punkt końcowy, jakim jest ryzyko zgonu, aż o 99%. A właśnie szczepionki przeciw COVID-19 mają ten charakter. Więc tutaj uważam, że jak najbardziej właśnie te grupy osób najbardziej narażone albo z powodu swojego stanu klinicznego, czyli chorób, albo z powodu charakteru swojej pracy, czyli pracownicy ochrony zdrowia i inni, którzy mają duże ryzyko zakażenia z powodu kontaktu z wieloma osobami, już teraz powinny się zaszczepić drugą dawką przypominającą.
Wiem, że część osób z tej grupy, o której teraz rozmawiamy, zastanawia się jednak, czy nie poczekać na szczepionkę tą dedykowaną, która zapowiadana jest we wrześniu, może później, a może jeszcze później. czekać na tą dedykowaną na przykład na mutację BA5?
No właśnie nie wiemy. Tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, my nie wiemy, czy będzie we wrześniu, czy będzie w listopadzie, czy może będzie w przyszłym roku. A jedyne, co wiemy i widzimy, bo to się dzieje obecnie, to jednak istotny wzrost, istotne uniesienie tej fali epidemicznej związanej z COVID-19 w Polsce, ale w ogóle można powiedzieć fali pandemicznej, ponieważ w wielu innych krajach i Europy, i Azji, i Afryki nawet, a nie wspominając już o Ameryce Północnej, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, tam mamy bardzo dużą liczbę zakażeń. Więc po prostu zamiast czekać na specyficzną szczepionkę wobec rodziny wariantu Omikron SARS-CoV-2, te osoby z grup ryzyka, w mojej ocenie, jest to potwierdzone naukowo, powinny jednak już teraz się zaszczepić, bo już teraz powinny doprowadzić do sytuacji, w której istotnie zredukują ryzyko właśnie tych ciężkich przebiegów COVID-19 do zgonu włącznie. Co z tego, że poczekamy, mając niższą ochronę, a jak ktoś teraz zachoruje, to niestety, to oczywiście nie chodzi o kontekst strachu, ale wyjaśnienia takiej możliwości, że może po prostu tej szczepionki specyficznej nie doczekać. Więc my, jako osoby świadome, ja jako popularyzator wiedzy medycznej i w ogóle jako osoba, która no, dzięki Państwu dzieli się również ze społeczeństwem tą wiedzą naukową i staram się, żeby ona była jak najbardziej rzetelna, to jakbym miał do wyboru, będąc osobą chorą, starszą i taką, która już na starcie ma wysokie ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, to jednak, bo wiadomo, nie ma idealnych decyzji, ale kiedy oceniamy prawdopodobieństwo tego, która decyzja jest lepsza, to w mojej ocenie, na podstawie mojej wiedzy i doświadczenia, zdecydowanie lepiej jest już teraz się zaszczepić, kiedy mamy istotne ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, niż czekać nie wiadomo do kiedy, bo może 2 miesiące, ale może 4 albo 5 miesięcy na szczepionkę specyficzną. Więc te osoby z ryzykiem jednak już teraz powinny udać się do punktu i zaszczepić przeciw COVID-19 obecnymi szczepionkami, mając właśnie na uwadze, że te obecne szczepionki i tak bardzo dobrze chronią nas przed tymi ciężkimi zjawiskami związanymi z COVID-19.
Rozmawiamy o szczepieniu i szczepionkach przeciwko COVID-19, a co z lekami? Bo ten temat troszeczkę jest na dalszym planie. Czy Polska ma te leki przeciwkoronawirusowe? Jesteśmy w nie zaopatrzeni?
No niestety nie i to jest bardzo duży problem. To znaczy, jeżeli chodzi o te leki, które pozwalają nam zmniejszyć ryzyko zgonu, kiedy już mamy ciężki przebieg choroby, kiedy już mamy burzę cytokinową, czyli taki uogólniony stan zapalny, czyli na przykład leki, które powszechnie stosowane są w leczeniu innowacyjnym reumatoidalnego zapalenia stawów, jak barycytynib, czyli inhibitor kinasjanusowych, czy tocylizumab, inhibitor receptora interleukiny 6. Te leki faktycznie są dostępne, ale to już są leki przeznaczone właśnie, o czym wcześniej powiedziałem, dla wybranej grupy osób z bardzo ciężkim przebiegiem choroby i z bardzo uogólnionym stanem zapalnym. Jeżeli chodzi o przeciwciała, które później podajemy, czy remdesivir chociażby, też je mamy. Natomiast niestety, i nad tym ubolewam, mamy bardzo małą dostępność, a na tę chwilę nawet zgłaszany jest kompletny brak leków przeciwwirusowych doustnych, które zostały opracowane z jednej strony przez Merck, mówię to o molnupirawirze, z drugiej strony znacznie bardziej skuteczny lek opracowany przez Pfizer, mówię tutaj o Paxlovidzie, które są tabletkami doustnymi, które przyjmujemy najlepiej w ciągu 5 dni od wystąpienia objawów choroby i wówczas one istotnie redukują nam ryzyko hospitalizacji i zgonu, jeżeli je właśnie przyjmiemy i to jest leczenie domowe. Molnupiravir był dostępny, teraz podobno dostępność jest znacznie ograniczona, jeżeli w ogóle jest. Nie jest to też jakiś super lek, bo jego redukcja ryzyka wynosi tylko albo około 30%, ale no wiadomo, jeżeli mogę zmniejszyć ryzyko zgonu o 30% versus nic, to jednak warto taki lek przyjąć. No ten lek, który jest znacznie lepszy, Paxlovid, jeżeli przyjmiemy go w ciągu 5 dni od wystąpienia objawów choroby, to zmniejsza nam ryzyko hospitalizacji lub zgonu aż o prawie 89%, ale tego leku z mojej wiedzy wynika, że niestety nie mamy w ogóle w Polsce, nie możemy go przyjmować, ponieważ zwyczajnie nie jest on dostępny, więc tu tutaj pojawia się obawa, że te leki, tak, szczepienia z jednej strony nie są propagowane, bo szczepienia to jest taka pierwszorzędna profilaktyka, a jeżeli chodzi o leki, które również możemy stosować w domu na początku choroby, są niedostępne. Więc to faktycznie budzi we mnie pewien niepokój, no bo zostawiamy ludzi z jednej strony niezabezpieczonych w ogóle przed zachorowaniem, a z drugiej strony jak zachorują, też nie mają tego pierwszego narzędzia, tak jak mówię, które można podać w domu, bo wszystkie inne leki, które wymieniłem, czy przeciwciała, czy leki, które są stosowane innowacyjnie w ciężkich przypadkach, no to jednak są leki podawane w szpitalach, więc generalnie no trochę jesteśmy nieprzygotowani na tę ewentualną falę, która nadchodzi, mówię, w takim właśnie kontekście tego pierwszego rzutu ochrony, mówię, jako tarcza immunologiczna ze szczepień i jako ewentualnie leczenie przeciwwirusowe doustne, które można stosować w domu, żeby zmniejszyć ryzyko progresji choroby do postaci ciężkich, również kończących się zgonem.
Przyznam się, że części tych specjalistycznych nazw, które pan używał, no nie znam. Chciałabym tylko w kilku zdaniach, żeby pan mi powiedział, czy jako pacjenci ewentualni, jako osoby, które ewentualnie znajdziemy się w szpitalu i będziemy oczekiwali podania nam leku, powinniśmy się bać, że go nie dostaniemy?
Na tę chwilę nie sądzę, że jak trafi się do szpitala, będzie problem z lekami, bo tak jak mówię, większy problem albo problem w ogóle jest z tymi doustnymi lekami przeciwwirusowymi, które stosujemy w domu. Co do innych leków, tych specjalistycznych, bo to są nazwy handlowe, które podałem, stąd tak, mogą budzić pewne niezrozumienie, ale tak jak mamy paracetamol, tak mamy barycytyni. Po prostu to jest nazwa inna, bo jest inny lek. Generalnie te leki mamy dostępne. Czyli jak trafią Państwo do szpitala, to nie powinni się martwić, że dostaną te leki. Natomiast pamiętajmy, bo to jest najważniejsze. Trzeba zrobić wszystko, żeby do szpitala nie trafić. Bo do szpitala trafiają osoby, które już mają ciężki przebieg choroby, ewentualnie umiarkowany przebieg choroby. Co to znaczy? To znaczy, że jak już trafimy do szpitala, to rokowanie co do przeżycia jest niższe, aniżeli u osób, które nie trafią do szpitala. Czyli tu pomimo tego, że będziemy mieli leki, które można podać, zmniejszając ryzyko zgonu, to i tak wyjściowo będziemy to ryzyko zgonu mieli znacznie wyższe. Czyli tu powinniśmy doprowadzić do wszystkiego, żeby do szpitala nie trafić. Czyli szczepienia i ewentualnie, jak zachorujemy, tabletki przeciwwirusowe, które mają progresję choroby zmniejszyć. Jak Państwo trafią do szpitala, to oczywiście zrobimy wszystko, żeby pomóc i tych leków, które mamy do stosowania, nie zabraknie. Ale tak jak mówię, tutaj ten stan wyjściowy i to rokowanie będą gorsze.
Przed nami jesień, a jesień oznacza przeziębienie i grypę. Czy możemy łączyć szczepienia przeciwko grypie ze szczepieniami przeciwko COVID-19?
Nauka mówi jednoznacznie. Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby nawet podczas jednej wizyty szczepieniowej czy szczepiennej przyjąć obydwie szczepionki. To znaczy w jedno ramię szczepienie przeciw COVID-19, w drugie ramię szczepienie przeciw grypie. To nie są szczepionki żywe i to są szczepionki, które można łączyć. Co więcej powiem, że chociażby Moderna, jeden z koncernów takich bardzo innowacyjnych, obecnie opracowuje szczepionkę 3 w 1, czyli w jednej strzykawce będą 3 szczepionki i będzie to można podać właśnie podczas jednej wizyty. Szczepionka przeciw grypie, szczepionka przeciw COVID-19 i szczepionka przeciw RSV. RSV to jest taki wirus, który jest bardzo groźny dla bardzo młodych osób i dla seniorów. Właśnie chodzi o infekcje tutaj również dróg oddechowych. Więc jak najbardziej nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. Nauka też tego nie widzi, żeby istniało większe ryzyko niebezpieczeństwa, jak połączymy, albo żeby istniało większe ryzyko mniejszej skuteczności, jak połączymy, bo były prowadzone takie badania i jak podamy podczas jednej wizyty 2 szczepionki, to również nie utracimy skuteczności, czyli tej ochrony przed różnymi zjawiskami związanymi zarówno z grypą, jak i COVID-19, więc ja nawet zalecam, żeby jak już idziemy się szczepić, to szczepmy się 2 szczepionkami, to znaczy jedno ramię szczepienie przeciw grypie, drugie ramię szczepienie przeciw COVID-19.
Panie doktorze, kampania wyborcza, wybory, czy za zgony covidowe ponad 130, a niektórzy mówią, że dużo więcej Polaków umarło z powodu koronawirusa, czy powikłań pokoronawirusowych, czy ktoś powinien za to odpowiedzieć? Bardzo krótko bym prosiła o odpowiedź.
Tak, żeby odpowiedzieć, to myślę, że nie. Natomiast powinien ktoś przyznać się do błędu, który został popełniony. I ja osobiście uważam, żeby kogoś istotnie tu karać, to jestem jak najdalszy od tego. Natomiast no, trzeba jednoznacznie wskazać, że gdybyśmy zrobili to, to i to, moglibyśmy uniknąć aż tak dużej liczby nadmiarowych zgonów. Bo należy powiedzieć, że faktycznie tutaj no, działanie, strategia walki z pandemią miała istotny wpływ na to, jak wyglądała wydolność systemu opieki zdrowotnej i wtórnie, jak wyglądała liczba nadmiarowych zgonów. Więc nie karajmy, ale wyciągnijmy wnioski, więc no, musimy się przyznać, te osoby, które źle prowadziły strategię, powinny się przyznać i przeprosić za to, że podjęły niekoniecznie dobre decyzje, ale w kontekście tego, żeby na przyszłość wyciągnąć dobre wnioski, a nie żeby kogoś karać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Bartosz Fiołek, lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii. Ja się nazywam Dorota Roman i dziękuję za dzisiaj.
Bardzo dziękuję.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.